Raz był podobny do odmłodzonego jenerała, bohatera, który wygrał bitwę i z wyżyn swego osiodła patrzył na śmierć kilku tysięcy walecznych. Drugi raz przypominał twarz najsławniejszego tenora, któremu kobiety rzucały kwiaty pod nogi, a mężczyźni wyprzęgali konie z powozu. Inny raz był wesołym i pięknym księciem krwi jednego z najstarszych domów panujących. Inny raz dzielnym strażakiem, który za wydobycie trzech osób z płomieni na piątym piętrze dostał legię honorową. Inny raz był wielkim rysownikiem, który przytłaczał świat bogactwem swojej fantazji, a inny raz weneckim gondolierem albo cyrkowym atletą nadzwyczajnej urody i siły. Każdy z tych ludzi przez pewien czas zaprzątał tajemne myśli panny Izabeli. Każdemu poświęcała najcichsze westchnienia, rozumiejąc, że dla tych czy innych powodów kochać go nie może i każdy z nich za sprawą bóstwa ukazywał się w jego postaci w półrzeczywistych marzeniach. A od tych widzeń oczy panny Izabeli przybrały nowy wyraz jakiegoś nadziemskiego zamyślenia. Niekiedy spoglądały one gdzieś ponad ludzi i ponad świat, a gdy jeszcze jej popielate włosy na czole ułożyły się tak dziwnie, jakby je rozwiał tajemniczy podmuch, patrzącym zdawało się, że widzą anioła albo świętą. Przed rokiem w jednej z takich chwil zobaczył pannę Izabelę Wokulski. Odtąd serce jego nie zaznało spokoju. Prawie w tym samym czasie pan Tomasz zerwał z towarzystwem i na znak swoich rewolucyjnych usposobień zapisał się do resursy kupieckiej. Tam z pomiatanymi niegdyś garbarzami, szczotkarzami i dystylatorami grywał w wista, głosząc na prawo i lewo, że arystokracja nie powinna zasklepiać się w wyłączności, ale przodować oświeconemu mieszczaństwu, a przez nie narodowi. Za co wywzajemniając się dumni dziś garbarze, szczotkarze i dystylatorzy raczyli przyznawać, że pan Tomasz jest jedynym arystokratą, który pojął swe obowiązki względem kraju i spełnia je sumiennie. Mogli byli dodać, spełnia co dzień od 9 wieczór do północy. I kiedy w ten sposób pan Tomasz dźwigał jarzmo stanowiska, panna Izabela trawiła się w samotności i ciszy swego pięknego lokalu. Nieraz Mikołaj już twardo drzemał w fotelu, panna Florentyna, zatkawszy sobie uszy watą, na dobre spała, a do pokoju panny Izabeli sen jeszcze nie zapukał, odpędzany przez wspomnienia. Wtedy zrywała się z łóżka i odziana w lekki szlafroczek, całymi godzinami chodziła po salonie, gdzie dywan głuszył jej kroki i tylko tyle było światła, ile go rzucały dwie skąpe latarnie uliczne. Chodziła, a w ogromnym pokoju tłoczyły się jej smutne myśli i widziadła osób, które tu kiedyś bywały. Tu drzemie stara księżna, tu dwie hrabiny informują się u prałata, czy można dziecko ochrzcić wodą różaną. Tu rój młodzieży zwraca ku niej tęskne spojrzenia albo udanym chłodem usiłuje podniecić w niej ciekawość, a tam girlanda panien, które pieszczą ją wzrokiem, podziwiają albo jej zazdroszczą. Pełno świateł, szelestów, rozmów, których większa część, jak motyle około kwiatów, krążyły około jej piękności. Gdzie ona się znalazła, tam obok niej wszystko bladło. Inne kobiety były jej tłem, a mężczyźni niewolnikami. I to wszystko przeszło. I dziś w tym salonie chłodno, ciemno i pusto. Jest tylko ona i niewidzialny pająk smutku, który zawsze zasnuwa szarą siecią te miejsca, gdzie byliśmy szczęśliwi i skąd szczęście uciekło. Już uciekło. Panna Izabela wyłamywała sobie palce, żeby pohamować się od łez, których wstyd jej było nawet w pustce i w nocy. Wszyscy ją opuścili z wyjątkiem hrabiny Korolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień. — Tak, droga Belciu, musisz przyznać, że popełniłaś kilka błędów niedodarowania. Nie mówię o Wiktorze Emanuelu, bo tamto był przelotny kaprys króla trochę liberalnego i zresztą bardzo zadłużonego. Na takie stosunki trzeba mieć więcej, nie powiem taktu, ale doświadczenia, ciągnęła hrabina skromnie, spuszczając powieki. Ale wypuścić, czy jeśli chcesz, odrzucić hrabiego Saint-August, to już daruj. Człowiek młody, majętny, bardzo dobrze i jeszcze z taką karierą. Teraz właśnie przewodniczy jednej deputacji do Ojca Świętego i zapewne dostanie specjalne błogosławieństwo dla całej rodziny. No a hrabia Chambord nazywa go cher cousin. Ach, Boże! Myślę, ciociu, że martwić się tym już za późno, wtrąciła panna Izabela. Alboż ja chcę się martwić, biedne dziecko. I bez tego czekają cię ciosy, które ukoić może tylko głęboka wiara. Zapewne wiesz, że ojciec stracił wszystko, nawet resztę twego posagu. Cóż ja na to poradzę? A jednak ty tylko możesz radzić i powinnaś, mówiła hrabina z naciskiem. Marszałek nie jest wprawdzie Adonisem, no, ale gdyby nasze obowiązki były do spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa. Zresztą, mój Boże, któż nam broni mieć na dnie duszy jakiś ideał, o którym myśl osładza najcięższe chwile? Na koniec mogę cię zapewnić, że położenie pięknej kobiety mającej starego męża nie należy do najgorszych. Wszyscy interesują się nią, mówią o niej, składają hołdy jej poświęceniu, a znowu stary mąż jest mniej wymagający od męża w średnim wieku. Ach, ciociu, tylko bez egzaltacji, Belciu, nie masz lat 16 i na życie musisz patrzeć serio. Nie można przecie dla jakiejś idiosynkrazji poświęcić bytu ojca, a choćby flory i waszej służby. Wreszcie pomyśl, ile ty przy tym szlachetnym serduszku mogłabyś zrobić dobrego, rozporządzając znacznym majątkiem. Ależ ciociu marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale niańki, która by mu ocierała usta. Nie upieram się przy marszałku, więc baron. Baron jeszcze starszy, farbuje się, różuje i ma jakieś plamy na rękach. Hrabina podniosła się z kanapy. Nie nalegam, moja droga, nie jestem swatką. To należy do pani Meliton. Zwracam tylko uwagę, że nad ojcem wisi katastrofa. Mamy przecie kamienicę, którą sprzedają najdalej po świętym Janie. Także nawet twoja suma spadnie. Jak to? Dom, który kosztował 100 000, sprzedają za 60? Bo on nie wart więcej, bo ojciec za dużo wydał. Wiem to od budowniczego, który oglądał go z polecenia Krzeszowskiej. Więc w ostateczności mamy serwis, srebra, wybuchnęła panna Izabela, załamując ręce. Hrabina ucałowała ją kilkakrotnie. Drogie, kochane dziecko, mówiła łkając, że też właśnie ja muszę tak ranić ci serce. Słuchaj więc... Ojciec ma jeszcze długi wekslowe, jakieś parę tysięcy rubli. Otóż te długi, uważasz, te długi ktoś skupił kilka dni temu, w końcu marca. Domyślam się, że to zrobiła Krzeszowska. Cóż za nikczemność, szepnęła panna Izabela. Ale mniejsza o nią. Na pokrycie paru tysięcy rubli wystarczy mój serwis i srebra. Są one warte bez porównania więcej, ale... Kto dziś kupi rzeczy tak kosztowne? W każdym razie spróbuję, mówiła rozgorączkowana panna Izabela. Poproszę panią Meliton, ona mi to ułatwi. Zastanów się jednak, czy nie szkoda tak pięknych pamiątek. Panna Izabela roześmiała się. Ach, ciociu, więc mam wahać się pomiędzy sprzedaniem siebie i serwisu, bo na to, ażeby zabierano nam meble, nigdy nie pozwolę. Ach, ta Krzeszowska, to wykupywanie weksli, co za ohyda. No, może to jeszcze nie ona, więc chyba znalazł się jakiś nowy nieprzyjaciel, gorszy od niej. Może to ciotka Honorata, uspokajała ją hrabina. Czy ja wiem, może chce dopomóc Tomaszowi, ale zawieszając nad nim groźbę. Lecz bądź zdrowa, moje kochane dziecię. Adieu. Na tym skończyła się rozmowa w języku polskim, gęsto ozdobionym francuszczyzną, co robiło go podobnym do ludzkiej twarzy, okrytej wysypką.